Gdy poprzednim razem przyglądaliśmy się Księdze Rodzaju, byliśmy świadkami brutalnej zemsty braci na Józefie i sprzedaży go do niewoli w Egipcie. Ale w tym momencie narrator robi przerwę w historii Józefa na jeden rozdział i cały 38 rozdział poświęca Judzie, który nie wiemy dlaczego. Czy dlatego, że nie mógł patrzeć na żałobę swojego ojca, czy miał dosyć pewnej hipokryzji i obłudy pośród swoich braci, którzy razem z ojcem przechodzili żałobę po tragicznie zmarłym synu, którego sami sprzedaje do Egiptu. Tak czy owak, Juda stwierdził, mam dosyć, wyprowadzam się. Postanawia odejść od swoich bliskich i zacząć żyć na własną rękę. Ile w tym momencie ma lat, trudno powiedzieć. Trudno również powiedzieć, jaka była reakcja Jakuba. Czy w ogóle jakakolwiek reakcja była. Wiemy, że on był pogrążony w żałobie, więc tak naprawdę mógł mieć stonowane swoje emocje. Juda, chcesz iść? Idź. Albo synu, może lepiej, żebyś nie poszedł, ale nie wpłynęło to za bardzo na decyzję Judy, mimo że Juda w tym momencie był bardzo ważnym synem w całej palecie synów, którą miał Jakub. To o tym wspomnę jeszcze za chwilę. I tak jak dzisiaj błogosławiliśmy Teosia i jak jeszcze właściwie on rozpoczął sezon błogosławieństw tej jesieni, bo przed nami jeszcze kilka jest błogosławieństw, to tak jak Pan Bóg pobłogosławił naszą społeczność wieloma dziećmi, to myślę, że chociaż może to nie spędza snu z naszych powiek, to jednak myślę, że jest to taki element, który na trwale jest częścią naszej codziennej, okazjonalnej modlitwy, czyli to, gdy nasze dzieci dorosną i opuszczą nasz dom. W jakim oni stanie dojrzałości, w jakim stanie duchowości będą właśnie wtedy, kiedy przyjdzie ten czas odejścia. I modlimy się z prośbą o ich dobre życie, o wierne Bogu życie, o życie będące błogosławieństwem dla innych, samodzielne. I kto ma mniejsze dzieci, to wie, że ma ten dystans jeszcze długi. Kto ma starsze dzieci, dobrze wie, że ten czas bardzo szybko mija. A kto już nie ma dzieci w domu, to wie, co znaczy cieszyć się pustym gniazdem. Ale dzień wyjścia dziecka z domu, jakie ono wyjdzie? Czy wyjdzie wierzące? Czy wyjdzie ugruntowane? Czy wyjdzie przygotowane do dorosłego życia? Nie wiem, czy Jakub w ogóle sobie zaprzątał tym głowę, ale u Judy to wyjście na swoje wcale nie rozpoczęło się dobrze. Żeby dobrze zrozumieć, na czym polegał problem, na czym polegał grzech Judy, to kilka słów tła do tych wydarzeń. Wszyscy synowie Jakuba dobrze wiedzieli, że zarówno Abraham, jak i Izaak przestrzegali swoich synów przed poślubianiem kobiet wywodzących się z ludów zamieszkujących Kanaan, czyli żeby nie brali sobie za żony poganki. Abraham uroczyście polecił swojemu słudze Eliezerowi, czytam o tym w 24 rozdziale, przysięgnij na Pana, Boga nieba i Boga ziemi, że nie weźmiesz dla mojego syna żony spośród Kananejek, wśród których mieszkam. A kiedy Izaak wysyłał Jakuba do Mezopotamii, kiedy Jakub uciekał tak naprawdę, to mówi mu, czytamy, wezwał Jakuba, pobłogosławił go i tak mu przykazał, nie bierz żony spośród córek kananejskich. Tak więc Juda, czwarty syn Jakuba, który w tym momencie tak naprawdę zajmował miejsce pierwszego syna, ponieważ trzej jego starsi bracia się skompromitowali, Ruben z Bilchą, Symeon i Lewi mieli krew na rękach całego Sychem i kolejnym najstarszym synem był Juda. I Juda, pomimo swojej roli w rodzinie, pomimo świadomości zakazu bratania się z poganami, że nie wolno mu poślubić Kananejki, robi dokładnie to, o czym wiedział, że mu nie wolno i to otwarcie wprost przed naszymi oczami. Jak czytamy, w tym czasie Juda odszedł od swoich braci i przyłączył się do pewnego człowieka z Adullam, który nazywał się Hira. Adullam to był region, to nie było miasto, to był region położony na południowy zachód od Jerozolimy. Tam Juda ujrzał córkę Kananejczyka o imieniu Szuła, pojął ją za żonę i z nią obcował. Najwyraźniej była to miłość albo zauroczenie od pierwszego wejrzenia, bo jak przyznacie, język opisujący ich miłosną relację jest stosunkowo minimalistyczny i lakoniczny. Ta bezimienna kobieta, ponieważ Szuła to było nazwisko jej ojca, to nie jest jej imię, to zobaczymy jeszcze w 12 wersecie, ta bezimienna kobieta rodzi mu trzech synów. Ich imiona to, jak widzimy, Er, Onan i Szela. I gdy Er dorósł, to nam pokazuje, jak długo Juda przebywał z dala od swojej rodziny, dał mu za żonę Kananejkę imieniem Tamar. I w ten sposób półkananejczyk Er i jego żona, 100% Kananejka Tamar, mieli kontynuować ważną linię dziedziczną Judy, królewską i mesjańską. Pół Kananejczyk, cała Kananejka, ród, który miał trwać w przymierzu z Bogiem. I może w kulturze multikulti, w takim podejściu, to nie wybrzmiewa tak, jak wybrzmiało to wtedy, ale Bożym planem dla Izraela było nie mieszanie się z pogańskimi rodzinami, rodami. Podobnie do Judy zrobił jego stryjek, Ezaw. I jak wiemy, w ten sposób odpadł od przymierza z Bogiem. Jego rodzina całkowicie wymieszała się z pogańskimi rodami, właściwie już później nie wiadomo było, kto jest kim. Powstał Edom, Edomici, kuzyni, a jednak walczący później z Izraelem, i ich nie ma. Zostali całkowicie wymazani z historii. I teraz Juda, który był w tym momencie pełniącym obowiązki pierworodnego syna, idzie dokładnie tą samą drogą. Ale Judę, przez wzgląd na obietnicę daną Abrahamowi, jak zobaczymy, Bóg przywróci do rodziny. To było o Judzie, ale jak było z jego synami? No nie tak, jak Juda by sobie to wymarzył. Jak czytamy dalej, od 7 wersetu, jego synowie, dwaj pierwsi, to byli źli ludzie. Tak źli ludzie, że Bóg postanowił ich uśmiercić. Narrator, co prawda, szczęści nam szczegółów dotyczących Era, ale widzimy w 7 wersecie, że był tak złym człowiekiem, że Bóg zakończył jego życie. Był zły w oczach Pana, Pan go uśmiercił. Znamy natomiast grzech Onana, drugiego syna Judy. Polegał na tym, że w obowiązującym prawie społeczno-małżeńskim było coś takiego, że jeśli mąż umierał bezpotomnie, kulturowo bardzo dziwne, to jego brat miał poślubić wdowę po nim i spłodzić dla niego potomka. I taki syn byłby uznany za syna tego zmarłego mężczyzny i dziedziczyłby to, co należało się temu zmarłemu mężczyźnie, więc w tym przypadku ten chłopak stałby się prawowitym spadkobiercą przywilejów pierworodnego w rodzinie Judy i Onan, owszem, poślubił Tamar. Może była ładna, a może chciał zachować pozory, ale potomstwa z nią nie chciał mieć, ponieważ nie miał zamiaru oddać komukolwiek 2/3 tego, co należałoby się mu, czy właściwie co należałoby się pierworodnemu bratu, a teraz przypadało jemu. Więc na co mu? Na co mu taki konkurent do spadku po ojcu? I jak czytamy w wersecie 10, dlatego Bóg również zakończył jego marne, egoistyczne życie. I w tym momencie biedna, młoda, dwukrotnie owdowiała Tamar pozostała ciągle bezdzietna. A co gorsza, Juda, jako jej teść, był nieuczciwy wobec swojej synowej. Jak czytamy w wersecie 11, wtedy Juda zwrócił się do Tamar, swojej synowej, zamieszkaj jako wdowa w domu twojego ojca. Czyli nie tutaj, ale wróć do swojego ojca. Aż dorośnie mój najmłodszy syn, Szela. Myślał jednak, oby także on nie umarł, jak jego bracia. Tamar odeszła więc i zamieszkała w domu swego ojca. Uwierzyła Judzie, uwierzyła teściowi na słowo i cicho się podporządkowała. Komentarze kulturowe do tego fragmentu i tych czasów mówią nam, że generalnie Juda mógł zwolnić Tamar z tego, powiedzmy, że obowiązku albo czekania na jego najmłodszego syna. Mógł jej powiedzieć, słuchaj, wracaj do swoich, poszukaj sobie męża, trochę jak przy okazji Noemi i Rut. Ułóż sobie życie, bo zobacz, Szela, mały chłopak jeszcze, cokolwiek. Poza tym czarną wdową jesteś, nie chciałbym ryzykować kolejnego syna. Weź se, ułóż życie. Ale on tego nie robi. On ją odsuwa w niebyt. Bez mrużenia oka. I jako czytelnicy Biblii wiemy, że Juda stanie się głównym rodem Izraela, rodem królewskim, z którego wywodzić się będzie król Izraela. I jednak w tym momencie jego dziejów ród Judy stanął w obliczu wyginięcia. Gdyby jeszcze ten Szela umarł, to koniec, nie ma więcej synów. Er nie żył, Onan nie żył. Juda zmanipulował Tamar, żeby ją odsunąć od Szeli. I oczywiście wraz z upływem lat i dorastaniem tego chłopaka, Tamar zrozumiała gorzką prawdę. To już tak będzie na zawsze. Będę u mojego ojca, wdową, aż umrę. I co w takiej sytuacji mogła dziewczyna zrobić? O tym mówi nam kolejna część tego rozdziału. Mówi nam o śmiałym i wręcz brawurowym planie Tamar. Po dłuższym czasie zmarła córka Szuły, żona Judy. Gdy Juda pocieszył się po jej stracie, poszedł wraz z Hirą, swoim przyjacielem, z Adullam do Timny, do tych, którzy strzygli jego owce. Tamarze nadarzyła się okazja, gdy jej teść Juda sam został wdowcem. Znając Judę i wiedząc, jakim był człowiekiem, Tamar doszła do wniosku, że gdy się pocieszy, co oznaczało mniej więcej jeden tydzień żałoby, to teściu będzie szukał pociechy w ramionach innej kobiety również. Tamar dowiedziała się, że nadszedł czas strzyżenia owiec i Juda odwiedzi swoich pracowników. Ponadto jako Kananejka wiedziała również, że podczas takiego strzyżenia, kiedy jest podniosła atmosfera, bo jest wełna, bo są pieniądze, bo zapewne jest trochę wina, to również jest to czas żniw dla kultowych prostytutek, które będą oferowały swoje usługi jako magiczne środki zapewniające płodność, aby zagwarantować jeszcze większy wzrost plonów i stad. Wiedząc o tym, jako Kananejka, w mgnieniu oka Tamar sama się szybko przebiera za taką prostytutkę. Po co? Aby podtrzymać imię swojego zmarłego męża. Nie dla pozycji, nie dla pieniędzy, nie dla uznania. Aby podtrzymać imię swojego zmarłego męża. Jakby tego nie ująć, Tamar była całkowicie skupiona na zadaniu. I jej plan zadziałał. Czytamy w wersecie od 16. Juda zboczył więc do niej z drogi i powiedział: pozwól mi proszę przyjść do ciebie. Ciekawy eufemizm. Nie wiedział jednak, że ona jest jego synową. Wtedy zapytała go, a co mi dasz za to, że przyjdziesz do mnie? A on odpowiedział, przyślę ci koźlątko z mojego stada. Ona zaś dodała, a co mi dasz w zastaw, dopóki go nie przyślesz? Wówczas zapytał ją, a co chcesz w zastaw? Odpowiedziała, sygnet, sznur i twoją laskę, którą masz w ręku. Juda jest całkowicie bezwstydny, a jednocześnie otumaniony pragnieniami natury seksualnej. Jak ujmuje to Robert Alter, to jest akurat żydowski badacz Starego Testamentu, Juda daje się nabrać. Jego popęd seksualny nie toleruje odsuwania w czasie przyjemności. A jednocześnie nie ma problemu z tym, żeby trzymać Tamar odsuniętą od małżeństwa do końca jej życia, żeby cierpiała jako bezdzietna wdowa. Jak przeczytaliśmy, Juda, nie mając kozy na zapłatę, chętnie oddaje Tamar swoje najbardziej osobiste przedmioty, które potwierdzały jego tożsamość. To był taki jego starożytny dowód osobisty. Jego sygnet raczej nie był pierścieniem, ale pieczęcią, prawdopodobnie cylindryczną, którą nosił na sznurze uwieszonym u szyi, a jego laska była bardzo charakterystyczna i zdobiona, że po lasce również można było odkryć, kto był jej właścicielem, bo dwóch takich nie było. I w tym miejscu właściwie spotykają się trzy pokolenia oszustw, a każde z nich wiązało się z zagadnieniem tożsamości i kozą. Czy komuś kojarzy się motyw kozy połączony z oszustwem dotyczącym tożsamości kogoś z rodziny Abrahama? Myślę, że tak. Myślę, że na przykład Jakub, który oszukał Izaaka, że jest Ezawem, podmienił tożsamość, zakładając co na siebie? Kozią skórę. Mamy tożsamość, mamy kozę. Juda oszukał Jakuba, zanurzając szatę Józefa w koziej krwi. Znowu mamy tożsamość i biedną kozę. A teraz Tamar oszukała Judę, a oszustwo to obejmowało zarówno przebranie, jak i przedmioty tożsamości, jak i kozę, której tym razem się upiekło. Transakcja między Tamar i Judą była szybka i rzeczowa. Dał więc jej to i z nią obcował, a ona poczęła. Potem wstała i odeszła. Nawet szyk czasowy tutaj pokazuje nam, że chodziło o potomka. Wiadomo, że wstała, odeszła i się okazało, że jest w ciąży, a nie, że od razu wiedziała, że jest w ciąży, ale narracja wyraźnie nam pokazuje, jej celem było wzbudzenie potomka, który będzie potomkiem jej męża zmarłego. Następnie zdjęła z siebie welon, przybrała, bo się cała zakryła, przebrała się w strój wdowy, ale dziecko, które poczęła dla Era, nie było już wnukiem Judy. Tamar miała stać się protoplastką całego rodu Judy, główną matriarchinią Izraela, rodząc syna samego Judy. I kolejny fragment, dłuższy fragment od 20 do 26, tak naprawdę mówi nam o triumfie Tamar. Juda, gdy wrócił mu zdrowy rozsądek, albo hormony opadły, raczej nie był dumny ze swojego czynu, jak można było przewidzieć, wysłał szybko swojego kanańskiego przyjaciela, żeby ten załatwił sprawę i odzyskał jego dokumenty tożsamości. Jednak prostytutka zniknęła i nikt w okolicy w ogóle nie wiedział, że takowa tam była. Niektórzy może z ulgą, niektórzy może nie, ale takiej tam po prostu nie było. Więc Juda i Hira spotkali się i zgodzili nie prowadzić dalszego dochodzenia w celu odzyskania jego dowodów tożsamości, głównie po to, żeby nie stać się przedmiotem lokalnych żartów. No ale mijają 3 miesiące, pierwszy trymestr, i Juda ma okazję, żeby ubrać się w szaty Pana Sprawiedliwego. Czytamy: po 3 miesiącach doniesiono Judzie: Tamar, twoja synowa, uprawiała nierząd i spodziewa się dziecka z nierządu. Wówczas Juda rozkazał: wyprowadźcie ją i spalcie. I oczywiście niewierność w tamtych czasach, w okresie zaręczyn, była traktowana jako cudzołóstwo i podlegała karze. Kiedy więc Tamar zbliżała się właśnie do końca pierwszego trymestru ciąży, już nie dało się ukryć, że jest w ciąży, i napięcie zdecydowanie zaczęło narastać, gwałtowna reakcja Judy świadczy o tym, czy sugeruje, że wreszcie nadarzyła się okazja, żeby pozbyć się problemu Tamar raz na zawsze. A wszystko jeszcze w imię pilnowania prawości i moralności, bo przecież ona de facto była narzeczoną jego najmłodszego syna, którego nigdy nie zamierzał jej dać. Ale publicznie ona miała pokornie czekać, aż Szela podrośnie. Nie czekała, co jest oczywiste, ponieważ jest w ciąży, spalić ją, jak czarownicę w średniowieczu. I teraz właśnie nadchodzi chwila triumfu Tamar, która, trzeba przyznać, długo wyczekała Judę. Wyczekała go do samego końca. Gdy wyprowadzano ją na egzekucję, wysłała do Judy właśnie jego dowody osobiste czy dowody tożsamości, mówiąc, werset 25, spodziewam się dziecka z mężczyzną, do którego należą te przedmioty, rozpoznaj proszę. Czyj to sygnet? Czyj to sznur? Czyja to laska? Cóż za zapierająca dech w piersiach sytuacja. Ona daje jakiemuś słudze te trzy rzeczy, mówi, ale zanim wykonacie jego polecenie, to weźcie go, zapytajcie. I wszyscy czekają w napięciu, co będzie. Słudzy raczej powinni byli od razu rozpoznać i sobie pomyśleć, panie, teraz to się w rodzinie będzie działo. A potem pada jego publiczne oświadczenie Judy, werset 26. Ona jest sprawiedliwsza ode mnie, bo to ja nie dałem jej mojemu synowi Szeli. Więc Juda w pewnym sensie przyznaje, że Tamar miała prawo wziąć sprawę w swoje ręce, a jednocześnie przyznaje, że to jego postępowanie było niesprawiedliwe, było nieuczciwe. Więc Tamar nie tylko zostaje uratowana, ale również społecznie, rodzinnie wywyższona. Żeby było jasne, narracja nigdzie nie pochwala czynu Tamar, bo jej postępek był grzeszny, a nawet w pewnym sensie kazirodczy. To był w końcu jej teść, a ona była narzeczona z jego synem. My wiemy, jak to by się dalej potoczyło, ale formalnie tak to było. Co też potwierdza ostatnia część 26 wersetu, że Juda już więcej z nią nie obcował, ponieważ to w sumie była jego synowa. Reformatorzy, jak Jan Calvin, podkreślali, że historia Tamar pokazuje, że Bóg wykorzystuje ludzki, życiowy bałagan, a nawet grzech, aby zrealizować swój plan zbawienia, zwracając uwagę na to, jak Tamar strategicznie zachowała linię rodową Judy, z której ostatecznie wywodzi się Jezus. I właściwie tutaj takim podsumowaniem słów i reformatorów, i tej historii byłyby słowa apostoła Pawła z listu do Rzymian 8:28, że Bóg nawet w takiej sytuacji, w takiej krzywdzie niesprawiedliwości i grzechu współdziała ku dobremu dla ciebie i dla mnie. Ale w związku z całą tą sytuacją i tym bałaganem chciałbym postawić pytanie, czy dorośli ludzie się zmieniają? Juda już nie był młodym chłopakiem. To nie był nastolatek, którego charakter jeszcze się zmieniał. To już był dojrzały mężczyzna. Ustabilizowany, samodzielny, w pewnym sensie już niezależny. Czy dorośli ludzie się zmieniają? Jak wiemy z życia, rzadko, ale się zdarza. I tutaj mamy pierwszą oznakę zmiany, jaką możemy zaobserwować u Judy. Moment, gdy publicznie, przy wszystkich, przyznaje się do swojego moralnego upadku. I tak naprawdę Juda zacznie się zmieniać, dojrzewać w kolejnych latach, gdy dojdziemy do rozdziału 44, w którym Juda zachowa się odważnie i ofiarnie, błagając Józefa, jeszcze nie wiedząc, że to jest Józef, o oszczędzenie Beniamina i oferując swoje życie jako zastaw za ocalenie swojego młodszego, przyrodniego brata, Juda będzie już całkowicie innym człowiekiem, niż gdy spotkaliśmy go na początku 38 rozdziału. Więc jest nadzieja dla naszych dzieci, nawet jeśli wyjdą z domu w niewiadomym do końca stanie. Wiele wydarzeń, konsekwencji grzechu, przykład innych ludzi, ale przede wszystkim ukryte Boże działanie sprawiają, że na łożu śmierci Jakub ogłosi Judę jako ród królewski, z którego przyjdzie ten, któremu będą posłuszne wszystkie narody. Takie niespodzianki wynikają z przemieniającej, aktywnej Bożej łaski. Ja taką zmianę widziałem u mojego ojca po tym, jak rozwiódł się z moją mamą. Rozwód był z jego winy, a jednak przeżył to tak ciężko, że po tym rzeczywiście był innym człowiekiem. Do momentu rozwodu ja nigdy z moim ojcem nie miałem żadnej głębszej rozmowy. On nie był zdolny do głębszej rozmowy. Tak ciężko przeżył rozwód. W sumie świadomość, że coś się bezpowrotnie skończyło. Niby tego chciał, ale w ogóle, że później, do końca jego życia, mogłem wziąć go na spacer i rozmawiać z nim o życiu, o Ewangelii, i on słuchał. I on mówił. I miał głębsze refleksje. Kiedyś na spacerze idziemy sobie, rozmawiamy o Bogu, on mówi, wiesz co, miałem takie wydarzenie, tydzień temu szedłem dokładnie tą drogą i dochodziłem do zakrętu i miałem takie poczucie, jechał samochodem, my tam sobie szliśmy i miał takie poczucie, zwolnij. I zwolnił. Parę sekund później z tego ostrego zakrętu wypadła ciężarówka na obcych blachach, nie ze Śląska, więc ktoś po prostu nie wiedział, że tam jest ostry zakręt, nie zmniejszył prędkości, więc wypadł i ściąłby go centralnie w mojego ojca. I on to odebrał jako Boże prowadzenie. Kiedyś w ogóle by nie miał takiego. Może papierosa by wyjął, zapalił i stwierdził, o, cufal to cufal. To jest element przemieniającej Bożej łaskawości. I ja nie wiem, w jakim stanie on dokończył swoje życie, bo jak już się kiedyś z wami dzieliłem, słyszał Ewangelię, nawet z moim kolegą, pastorem z południa Polski też modlił się. Zobaczymy po drugiej stronie, ale dorosły człowiek, chociaż rzadko, może się zmienić. Więc jest też nadzieja dla naszych dzieci, które w którymś momencie wyjdą z domu i chcielibyśmy, mamy pewien obraz, z jaką dojrzałością, z jakimi wzorcami, z jakimi tradycjami, ale przede wszystkim kochając Boga, będą wychodziły z naszego domu. Ale wróćmy do Tamar, dzielnej Kananejki. Dzięki niej ród Judy tak naprawdę w ogóle się utrzymał. Owszem, Szela miał dzieci, liczb znajdujemy nawet jedno zdanie o tym. Całe jedno zdanie o Szeli i Szelitach i koniec, byli jacyś tam Szelici. Ale tak jak opowieść o Jakubie rozpoczęła się od historii bliźniaków, pamiętamy, walczących w łonie matki, to były bliźnięta Izaaka i Rebeki, tak teraz pod koniec opowieści o Jakubie dochodzi do podobnego wydarzenia. Werset od 27. A gdy zbliżał się czas porodu, ciekawe, że dopiero w 9 miesiącu, okazało się, że w jej łonie były bliźnięta. W czasie porodu jedno z nich wyciągnęło rączkę, wtedy położna przywiązała jego rączkę szkarłatną tasiemką i powiedziała, ten wyjdzie pierwszy. Ale ono cofnęło rączkę i wyszedł jego brat. Wówczas się zdumiała. Jak przedarłeś się pierwszy? I nazwano go Perez. Od właśnie tego przedarcia się. Powiedzmy, przebojowy. Potem urodził się jego brat, który miał na rączce szkarłatną tasiemkę i nazwano go Zerach. A to znaczy wspominać Boga. Zauważyliście, że Boga w ogóle nie było w narracji Judy, w jego myślach, w jego czynach, w jego życiu. On raczej zaczyna się bratać z Kananejczykami. To jest kolejny przejaw tego, że coś się zmienia. Wspominać Boga. Podobnie jak w przypadku Jakuba i Ezawa, ta walka bliźniaków doprowadziła do odwrócenia prawa pierworództwa, bo w obydwu przypadkach młodszy uzyskał przewagę nad starszym, potwierdzając ponownie, że Bóg wybiera według własnej woli. I lubię ten element, bo sam jestem młodszym bratem także. Księga Rut, kończy się zapisem 10 pokoleń od Peresa, czyli młodszego syna, do Dawida. A Mateusz w swojej Ewangelii, w genealogii, cytuje jeszcze raz te same 10 pokoleń od Peresa do Dawida, a następnie kontynuuje od Dawida aż do Chrystusa. Ale wróćmy do Tamar, dzielnej i sprytnej Kananejki. Dzięki swojej determinacji wywalczyła sobie miejsce w Izraelu i zapewniła Judzie zaszczyt bycia ojcem zarówno Dawida, jak i Zbawiciela świata. I to jest chyba największa niespodzianka tego rozdziału. Tamar, Kananejka, która początkowo nie należała do Bożego ludu, okazała się bohaterką Bożego ludu. Dostosowała się do sytuacji, dostosowała się do zamierzeń Boga i dzięki niej spełniła się obietnica Boga dana Abrahamowi dotycząca błogosławieństwa dla wszystkich narodów ziemi. I historia Judy i Tamar uczy nas, że Bóg zawsze działa w życiu swojego ludu, prowadząc nas tak, aby wypełniły się Jego dobre plany. Tak jak to dziwnie trochę zrobił w przypadku Judy i Tamar. Trafnie ujął to Andrew Reid, australijski biblista, głównie działający w Azji. W ten sposób można postrzegać całe życie jako narzędzie działania Boga. On nie działa tylko wtedy, gdy czytamy Biblię i modlimy się, działa również wtedy, gdy żyjemy w naszym świecie. Dlatego też, gdy obudzimy się jutro, nie obudzimy się do dnia bez Boga. Jutro jest dniem Boga, ponieważ On go stworzył, ukształtował i działa w nim. Co więcej, chce, abyśmy wkroczyli w jutro zdeterminowani, aby być Jego ludźmi w tym dniu i pozwolić Chrystusowi kształtować się w nas, pozwalając Jego Słowu oddziaływać na naszą sytuację. I jak bardzo chrystocentryczny jest ten cytat. I jak bardzo zakorzeniony też w Bożym Słowie. I na koniec kilka słów zachęty. Tamar jest w genealogii Mateusza, czyli w genealogii Pana Jezusa, którą znajdujemy w pierwszym rozdziale Ewangelii Mateusza, pierwszą z 5 kobiet genealogii Chrystusa. Jest to Tamar, jest to Rahab, jest to Rut, Batrzeba i wreszcie Maria. Zauważalnie nieobecne są wielkie matki Izraela. Nie ma w rodowodzie Sary, Rebeki, Lei ani Racheli. A dlaczego tylko te 4? Dlaczego Tamar, Rahab, Rut i Batrzeba i potem Maria? Po pierwsze, wszystkie 4 poprzedniczki Marii były pogankami. Tamar i Rahab były Kananejkami, Rut była Moabitką, a Batrzeba była Chetytką. I w ten sposób Tamar i jej towarzyszki głoszą, że w Chrystusie jest nadzieja dla narodów pogańskich, w tym dla Polaków. Dlatego właśnie, gdy rodzice zabrali Pana Jezusa do świątyni, Symeon wziął go w ramiona i rzekł: teraz, o władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich ludów. Światłość dla oświecenia pogan i chwałę dla Twojego ludu Izraela. I dlatego też Mateusz rozpoczyna i kończy swoją Ewangelię w ten charakterystyczny sposób. Rozpoczyna od poganek, kończy nadzieją dla pogan. Idąc więc, czyńcie uczniami wszystkie narody, w tym Polaków, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I jest jeszcze jeden powód, dla którego te, a nie inne kobiety znalazły się w linii Chrystusa i jest on nawet trochę romantyczny. Panie, same stwierdźcie, bo jak wiadomo, mężczyźni romantyczni nie są. Victor Hamilton, amerykańsko-kanadyjski biblista, napisał tak: każda z tych 4 kobiet miała kontrowersyjny i potencjalnie skandaliczny związek małżeński. Niemniej jednak, dzięki opatrzności Bożej, te małżeństwa stały się ogniwami łańcucha prowadzącego do Mesjasza. W związku z tym każda z nich przygotowała drogę dla Marii, której sytuacja małżeńska była również osobliwa, biorąc pod uwagę fakt, że była w ciąży, choć Józef nie był jeszcze w pełni jej mężem. Tak więc włączenie takich postaci jak Tamar do tego drzewa genealogicznego z jednej strony zapowiada nietypowe okoliczności narodzin Chrystusa, a z drugiej strony osłabia potencjalne zarzuty wobec Marii. To się już działo w tej rodzinie nawet bardziej. Bóg zrealizował swoją wolę nawet wśród podejrzeń skandalu, którego oczywiście nie było w wypadku Marii, a były w wypadku innych pań. Nasze dzieci kiedyś wyjdą z domu, oby. Daj Boże, aby wyszły jako osoby wierzące, szczerze ufające Bogu. Ale nawet jeśli ich stan przed Bogiem nie jest oczywisty, gdy będą wychodziły z naszego domu, jest nadzieja, bo Bóg jest Panem i działa suwerennie. Dlatego, jak w jednym cytacie czytaliśmy, możemy patrzeć na całe życie jako narzędzie Jego działania. Po drugie, Juda podjął wiele złych decyzji, odchodząc od rodziny. Kosztowało go to śmierć dwóch synów, ale Bóg go nie opuścił i łaskawie wykonał swoje dzieło w dużej mierze poprzez Tamar. I po trzecie, pamiętajmy, że tu wcale tak naprawdę, czy głównie, nie chodziło o Judę, lecz o Boży plan zbawienia, by mógł przyjść na świat Jezus Chrystus dla zbawienia każdego, kto mu uwierzy i podda mu swoje życie. W związku z tym, czy jesteś pojednany z Bogiem? Jeśli nie, nie zwlekaj. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Tak mówi Boże Słowo. Ale jeśli tak, to dziękuj Bogu za Jego miłość, za Jego łaskę, za Jego codzienne prowadzenie, nawet jeśli czasami jest dziwne i nie tak, jakbyśmy sobie wymarzyli. Amen. Powstańmy proszę do modlitwy i zachęcam do tego, żeby każdy z nas mógł w sercu odpowiedzieć na Boże Słowo, którego wysłuchaliśmy. Czy jest coś, za co możesz dziękować? Może jest coś, co potrzebujesz wyznać? Wierzymy, że Boże Słowo ma moc i że działa właśnie wtedy, kiedy jest zwiastowane, więc zachęcam do refleksji w sercu, do zwrócenia się do Boga w modlitwie.